Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich sposobach na ograniczenie nieprzemyślanych, kompulsywnych zakupów. Zapraszam. I kiedyś już nagrałam podobny odcinek, ale przez ten czas moje podejście trochę się zmieniło, dlatego uznałam, że warto ten temat zaktualizować. I zanim jeszcze przejdę do rzeczy, to chciałam tutaj zaznaczyć, że jeżeli czujesz, że kłopot z zakupami Cię przerasta i naprawdę już wpędza Cię w problemy finansowe, w jakieś kłopoty w relacjach z najbliższymi, to najlepsze, co możesz dla siebie zrobić, to zgłosić się z tym problemem do specjalisty i po prostu nie szarpać się z tym samemu. Nie ma w tym absolutnie nic wstydliwego, zdecydowanie się na terapię jest odważne i jest pełną właśnie odpowiedzialnością za swoje życie, także serdecznie do tego zachęcam w takim przypadku. A dzisiejszy odcinek kieruję do osób, które czują, że za często na przykład myślą o zakupach, za często mają jakieś kolejne nowe potrzeby, cały czas czują się takie niezaspokojone zakupowo i nie wpędza to jeszcze w jakieś takie szczególne problemy, ale możemy na przykład mieć poczucie, że czasem nam pieniądze przeciekają przez palce, że w sumie miałyśmy nic nie kupować, a znowu coś kupiłyśmy i nie wiemy, jak do końca do tego dochodzi. To jest taki dobry moment, żeby naprawdę się zastanowić, przyjrzeć, przeanalizować i wprowadzić takie istotne zmiany w swoich zakupowych nawykach. Dlatego, że tak jak wspominałam w odcinku poprzednim, absurdy konsumpcjonizmu, my jako ludzie nie mamy łatwej aktualnie sytuacji w dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o rzeczywiste takie nieczucie potrzeb kolejnych, bo na tym się kręci kapitalizm, żebyśmy te potrzeby czuły, więc to uważam, że jest jak najbardziej do przepracowania samemu, o ile będziemy świadome, jeżeli będziemy się właśnie analizować, przyglądać tematowi i właśnie znajdować takie nasze czułe punkty. Bo ja dzisiaj będę mówić o swoich czułych punktach i być może część z nich rzeczywiście odniesiesz do siebie, ale być może też na przykład zupełnie inne rzeczy Cię tak uruchamiają zakupowo. I warto się sobie przyglądać, warto przez pewien czas na przykład nie starać się ograniczyć zakupów, tylko po prostu przyglądać naszym zwyczajom i analizować właśnie na koncie bankowym, jak często nam się zdarzało ostatnio coś kupować, w jakich sytuacjach. To jest naprawdę gigantyczna nauka, jeżeli właśnie czujemy, że takie nieprzemyślane, nagłe zakupy nas dotyczą i czasem mamy wrażenie, że jednego dnia myślimy, że niczego nie potrzebujemy, a następnego dnia składamy po prostu wielkie zamówienie na stronie sklepu internetowego. Także jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to tutaj analiza jest kluczowa, a później wdrażanie zgodnie z właśnie z takim zindywidualizowanym podejściem do siebie zmian i ewentualnych ograniczeń, które po prostu działają na naszą korzyść, bo tak jak wspominałam ostatnio, pewne ograniczenia, tak samo jak na przykład dajemy sobie wobec social mediów, to jest ograniczenie zupełnie na naszą korzyść, żeby nie postępować niezgodnie z naszymi zasadami, takimi głównymi wartościami życiowymi, tylko przez to, że pojawił się jakiś impuls i nagła zachcianka. Także to może się okazać bardzo pomocne w funkcjonowaniu w tym naszym konsumpcjonistycznym, kapitalistycznym świecie. I tak jak wspominałam w ostatnim odcinku, ja się bardzo cieszę, że żyję w dzisiejszych czasach, w tym świecie, ale do funkcjonowania w nim z takim powodzeniem życiowym wymagana jest po prostu świadomość i swoich zachowań i swoich reakcji. Także przechodząc do rzeczy, co wdrożyłam, żeby jeszcze bardziej po prostu ten problem ewentualnych nieprzemyślanych zakupów u siebie zminimalizować. Bo też tak jak opowiadałam Wam ostatnio, to nie jest tak, że ja jestem na to ślepa, że mnie to nie dotyczy. Tak jak też Wam mówiłam, ja kocham piękne rzeczy, bardzo lubię modę, więc to nie jest tak, że mnie po prostu przedmioty nie interesują i czego byście mi nie pokazali, to ja po prostu powiem, nie, ja wszystko mam, niczego nie chcę. Tylko czasem mnie też rzecz potrafi zauroczyć, czasem nagle mi się pojawia jakaś nowa potrzeba i mam takie poczucie, że Jezu, ja już nie wiem, jak będę bez tych spodni żyła, jeżeli sobie ich nie kupię. Także ja to wszystko rozumiem. I o ile ja jestem na takim etapie swojego minimalizmu, że ja nie chcę mieć kolejnych rzeczy, nie? Ja jak czasem coś dostanę, to czuję, jakby to był dla mnie bardziej problem niż radość, niestety. Ale właśnie ja nie dążę do posiadania więcej już, nie? Tylko, że tutaj nadchodzi ta inna strona polegająca na wymianie na przykład czegoś na lepszy model. Także tutaj są różne odnogi takich potrzeb zakupowych. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłam właśnie, żeby ograniczyć takie nagłe potrzeby po prostu śmierci albo życia wobec jakiegoś zakupu, to to, że do absolutnego minimum ograniczyłam osoby, które śledzę w internecie jako twórców. Bo tak jak Wam wspominałam, ja lubię modę i obserwowałam dużo twórczyń internetowych i na Instagramie, i na YouTubie, które modą się zajmowały. I przez pewien czas w ogóle mnie jakoś tak specjalnie nie ruszało, że ciągle się pojawiały tam nowe ubrania, nowe rzeczy, nowe ozdoby do domu, aż w którymś momencie zaczęłam być tym strasznie taka zmęczona, że miałam wrażenie, to szczególnie odczuwałam podczas grudnia, kiedy pojawiały się vlogmasy, czyli te takie codzienne vlogi, i oglądałam nawet osoby, które lubiłam, ale miałam wrażenie, że po prostu ich życie jest naszpikowane zakupami i nic mi do tego, jak wygląda czyjeś życie, tylko, że przez to, że ja to widziałam to i oglądałam na wielu różnych kanałach, wielu różnych kontach, to ja miałam wrażenie, że mój mózg zaczyna traktować to jako normę, że po prostu każdego dnia kupujesz coś nowego do domu, czy ubranie, czy jakikolwiek inny przedmiot, że to jest coś zupełnie normalnego. I zaczęłam zauważyć, że to na mnie po prostu bardzo źle wpływa, nawet jeżeli śledzę osoby, które na przykład, to głównie zagraniczne konta, doradzają, jak stylizować na przykład ubranie, jak wybrać dobre gatunkowo ubranie, bo niezależnie od tego, w jakim kontekście były te rzeczy pokazywane, to jeżeli ciągle były pokazywane nowe i nowe w różnych zestawieniach, to po prostu w niewiarygodnym stopniu uruchamiało we mnie potrzeby zakupowe. Jeżeli był jeszcze podlinkowany jakiś produkt, albo najlepiej jeszcze wszystkie produkty, kiedy oglądałam lookbooki na przykład, czyli takie filmiki, które pokazywały różne zestawienia stylizacji, różne połączenia i tak dalej. I to wtedy, jeżeli te wszystkie produkty były podlinkowane i możemy odnieść takie wrażenie, oglądając jakiś taki film, że kurczę, no ja mam czarne spodnie, ale nie takie czarne spodnie, bo te to w ogóle wyglądają pięknie, to są milion poziomów wyżej od tych, które mam i jeszcze mam po prostu pod nosem link do danego ubrania, to zaczęłam zauważyć, że to po prostu działa na mnie źle, bo mimo że ja na przykład nie zrobię tych zakupów, to już zasiewa we mnie kolejną potrzebę. I ja tutaj w ogóle nie oceniam takich twórców i nie mam nic do tego, to jest praca i niech im się wiedzie jak najlepiej i niech sobie żyją jak chcą, ale ja po prostu zauważyłam, że na mnie to źle wpływa, bo jakbym sobie nie przetłumaczyła w głowie właśnie tego, że to jest czyjaś praca i że to nie jest, że tak po prostu to wygląda, że żeby na przykład urozmaicać kontent do tych ubrań czy przedmiotów w domu jest bardzo dużo różnych, ciągle się pojawiają nowe, to nawet jeżeli bym sobie właśnie na takim poziomie racjonalnym to przetłumaczyła, to zaczęłam widzieć, że mój mózg po prostu to przyjmuje jako normę, jako coś, do czego chyba chciałby dążyć. I przynajmniej zasiewało mi to takie potrzeby. I uznałam, że te minusy z obserwowania takich kont przerastają zdecydowanie plusy, bo oczywiście czasem mnie coś zainspirowało, ale doszłam do wniosku, że jeżeli chodzi na przykład o stylizację ubrań czy wystrój mieszkania, to dużo bardziej inspiruje mnie Pinterest, a już Wam wielokrotnie wspominałam chyba o tym, że na mnie Pinterest bardzo dobrze działa, to jest takie jedyne medium. Ja bym w ogóle tego nie nazwała social medium, nie nazwałam tego mediami społecznościowymi, ale wiem, że tak zostaje ujmowane, no dlatego, że ja tam w ogóle z nikim się nie społeczniuję, z nikim tam nie rozmawiam, tylko po prostu przeglądam zdjęcia i one potrafią mnie bardzo, bardzo inspirować i jakoś nie wywołują u mnie potrzeb zakupowych, tylko właśnie wywołują jakąś taką kreatywność względem tego, co będę łączyć z ubrań, które już mam, no ze względu na to, że po prostu ten algorytm pokazuje rzeczy, które już kiedyś polubiłam, które kiedyś mi się już spodobały, są podobne po prostu do tamtych rzeczy i mogę z tego wynieść dużo więcej. Więc uznałam, że skoro i tak mam takie źródło swojej inspiracji, które dużo lepiej na mnie działa, to po prostu zrezygnuję z obserwowania znacznej większości takich kont. Na przykład na Instagramie aktualnie obserwuję jakieś 30 osób, w tym większość tak naprawdę mam wyciszoną, jeżeli chodzi o oglądanie postów i relacji i tak dalej. Także naprawdę totalnie ograniczyłam liczbę obserwowanych osób, podobnie na YouTubie. Na YouTubie jeszcze mniej osób subskrybuje. I to nie jest tak, że ja nie oglądam nikogo poza tymi osobami, ale jeżeli mam akurat potrzebę, albo na przykład planuję jakieś zakupy, to zdarza mi się zrobić srogi research po prostu na YouTubie, oglądając jakieś tam filmiki, na przykład zmierzenie jakichś ubrań, bo wtedy wiem, że jest już we mnie jakaś potrzeba zakupowa i to jest właśnie zrobienie researchu, a nie wtedy, kiedy akurat niczego nie potrzebowałam, a widzę 15 filmik na stronie głównej YouTube'a, związany z jakimiś nowymi zakupami, z nowościami w jakichś sklepach, no to jest po prostu takie igranie z ogniem w moim przypadku, bo dla mnie chyba zawsze największym takim wyzwalaczem było właśnie zobaczenie po prostu czegoś w internecie i jeżeli mam to właśnie jeszcze pod nosem w postaci jakiegoś linku, no to to jest po prostu właśnie takie igranie z zakupami, igranie z moimi potrzebami, o. W ten sposób. Także zrezygnowałam z tego i bardzo mi to wyszło na dobre. Dalej nie jestem zapisana do żadnych newsletterów, jeżeli potrzebuję na przykład zdobycia kodu, bo robię akurat jedno zamówienie w danym sklepie, no to zdarza mi się zapisać, a później wypisać. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale myślę, że wszyscy tak robimy. I to też jest rzadkość, no nie? Ale generalnie nie jestem zapisana do żadnych newsletterów i nie mam... Mam jedną aktualnie aplikację związaną ze sklepem internetowym z modą na telefonie, ale mam wyłączone powiadomienia, żeby w żaden sposób mnie po prostu to nagle nie wywoływało do zakupów. Drugą taką rzeczą było usunięcie wszystkich jakichś takich zapamiętanych danych ze sklepów internetowych, na których najczęściej robiłam zakupy, bo ja wciąż no, najczęściej, jeżeli robię zakupy, to w 99% to są zakupy online. I ostatnio nawet z jedną z Was rozmawiałam na ten temat na Instagramie, że jak już raz się po prostu zasmakuje tego, że nie musisz przelatywać na przykład całej galerii handlowej w poszukiwaniu wełnianego swetra z konkretnym dekoltem, tylko możesz to sobie wyfiltrować w jakimś sklepie internetowym, no to już trudno się przestawić na podobne ponowne chodzenie na zakupy stacjonarne, chociaż wiem, że mają swoich takich wielkich zwolenników, bo wtedy rzeczywiście można rzecz dotknąć, od razu przymierzyć i tak dalej. No ale w moim przypadku zawsze to były od wielu lat zakupy online. No i miałam w niektórych takich swoich ulubionych sklepach zapamiętane metody płatności, także w niektórych to nawet nie musiałam potwierdzać telefonem, więc już w ogóle. I to jeszcze bardziej minimalizowało ten moment, a właściwie eliminowało moment na zastanowienie się. Bo takim największym wyzwaniem wobec powstrzymywania się przed nieprzemyślanymi zakupami online jest to, że od zobaczenia jakiejś rzeczy do zakupu danej rzeczy często nas dzielą po prostu dwa kliknięcia. I jeżeli to jeszcze było tak bardzo obcięta ta możliwość jakiejkolwiek refleksji, bo ja nawet nie musiałam wprowadzać danych karty, no to to już był dramat, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, bo no, w takiej sytuacji, kiedy nasz mózg jest pobudzony jakimś zakupem i trzeba wtedy po prostu trochę patrzeć na siebie właśnie pod kątem takiego gadziego muszczku, że my mamy prawo być tacy podekscytowani, jeszcze jak myślimy, że w końcu znaleźliśmy ten idealny model jakiejś rzeczy, no to nic dziwnego, że po prostu wpadamy w taką ekscytację, no tak nasz mózg na to reaguje, czuje się jak zdobywca, więc trzeba sobie, moim zdaniem, po prostu powkładać jakieś takie szprychy pomiędzy tym impulsem, do którego już na przykład dojdzie mimo właśnie ograniczenia takich treści, tak jak wspominałam w pierwszym punkcie, to kluczowe jest stworzenie właśnie tej przestrzeni na zdystansowanie się. I w zakupach online, ja wiem, że to łatwo jest powiedzieć na przykład, o, poczekaj parę dni, włóż sobie do koszyka i poczekaj, albo chociaż do następnego dnia, bo ja wiem, jakie jest życie. Jak jesteśmy jeszcze podekscytowane, jeszcze nam się na przykład wyświetla, że to jest ostatni rozmiar tego modelu, albo jest jakaś super promocja i wygląda na to, że już jutro po prostu tej rzeczy nie będzie, to naprawdę trudno jest się powstrzymać, a właściwie zatrzymać na moment. No i moim sposobem jest takie podejście, żeby mieć takie swoje minimum. Ja uważam, że w ogóle plany minimum w każdej kategorii życia sprawdzają się super, bo nawet jeżeli coś Ci przerasta w danej chwili, na przykład odczekanie kilku dni, jak ja jeszcze często słyszałam na przykład o takim sposobie na odczekaniu 30 dni, to ja po prostu już widzę, jak kiedyś właśnie, kiedy zaczynałam w ogóle pracować nad swoimi nawykami zakupowymi, to już widzę, jak po prostu bym wykręcała wtedy oczami. Zresztą wtedy mi się też zdarzało trafiać na takie treści, to już sobie myślałam, że są tak bardzo odklejone, że okej, jeżeli ktoś ma super poukładaną na przykład jakąś swoją relację z zakupami albo nie ma po prostu takich potrzeb, nie ciągnie go do właśnie pięknych przedmiotów, tylko lubi na przykład wydawać pieniądze na coś innego i znam wiele takich osób, szczególnie płci męskiej. Także jeżeli w takiej sytuacji to rzeczywiście może być realna rada, ale no ja na przykład dla mnie kiedyś, nawet teraz wydaje się trochę taka nierealistyczna, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z jakąś okazją. Pomimo, że ja często mówię Wam o tym, że ja staram się w ogóle nie kupować właśnie w takich, na tak zwanych okazjach, czy to są wyprzedaże, czy jakieś przeceny, dlatego że czuję, że to po prostu mi zakrzywia pogląd i jeżeli ja się czymś zainteresuję, dlatego że jest przecenione, to już jest czerwona lampka. Zupełnie coś innego, jeżeli na przykład coś mi się bardzo podobało, nie było w zasięgu moich możliwości finansowych, a została cena obniżona, no to jest taki wiadomy profit, ale w każdej innej sytuacji to trochę nas potrafi po prostu zamroczyć zniżka, więc to oczywiście zawsze warto mieć na względzie i to jest taka podstawa, żeby w ogóle się zastanowić, czy nam się nie podoba sama cena bardziej od tej rzeczy. To po pierwsze, ale jeżeli się już coś właśnie zdarzy, takie coś, że masz wymarzony swój wełniany płaszcz i on naprawdę teraz akurat ten został przeceniony i jest szansa na to, że on ci zniknie, bo chcę tu właśnie tak realistycznie podchodzić, że takie sytuacje się zdarzają, myślę, że każdemu, to wtedy, żeby dać sobie chociaż dosłownie 5 minut takiego oddechu, zdystansowania się. Nie wiem, pójścia do innego pokoju, zrobienia sobie herbaty, czegokolwiek. To jest taka moja zasada minimum. I to wcale nie znaczy, że ty musisz właśnie w te 5 minut się przekonać do tego, żeby nie kupować. W ogóle nie o to chodzi, tylko żeby właśnie nabrać takiego oddechu, dystansu, bo czasem można się naprawdę zdziwić, jak przejdziemy przez te emocje ekscytacji i ona zacznie powoli opadać, że my nie wiemy, o co nam chodziło. I nagle na przykład jeszcze dostrzegamy na przykład w tej rzeczy jakieś takie szczegóły, które by nam przecież nie pasowały. I nagle się okazuje, że przecież kurczę, tam jest złoty zamek. Ja tego nawet w tym galopie myśli zakupowych nie zauważyłam, a ja przecież nie noszę złotych elementów. I wiecie, takie różne rzeczy, które mogą nam przyjść do głowy właśnie przez ten dystans, bo no, potrafimy bardzo się zamroczyć, chociażby wiecie, na moment, no nie pod wpływem jakiejś takiej okazji zakupowej. Ale generalnie ja Wam polecam w ogóle ograniczanie przeglądania jakichkolwiek takich wyprzedaży, sprawdzania, co jest przecenione, bo to naprawdę bardzo rzadko jest, kończy się dobrymi zakupami. To się zwykle kończy zakupami okazyjnymi, które kupujemy, a później nosimy od niechcenia albo wcale, bo kupiliśmy tylko ze względu na cenę. I ten temat rozszerzam w moim e-booku Minimalizm w szafie. Kupuj mniej, wyglądaj lepiej. Link w opisie. Ale jeżeli już właśnie chcemy na pewno coś kupić, w tym momencie tak bardzo czujemy, że to jest idealne, no to dajmy sobie te chwile wytchnienia, żeby nabrać jakiegokolwiek dystansu. No i właśnie też usunięcie jakichś tam danych, płatności i tak dalej, albo danych automatycznie uzupełnianych adresowych, to też może nam sprzyjać w takiej sytuacji. I jeżeli jesteśmy w sklepie stacjonarnym, to powiem Wam, że ja na przykład w sklepach stacjonarnych, jeżeli jestem, to czasem mam słabość do tego, jak zobaczę jakieś takie artykuły papiernicze czy coś takiego, bo ja dużo piszę. I akurat jestem na takim etapie, w którym mam tylko jeden zeszyt, ale jak zobaczę jakiś piękny, to bardzo mnie świerzbi po prostu, żeby sobie kupić. Ale wiecie, to akurat nie ma znaczenia, co to za przedmiot. W każdym razie w sklepie stacjonarnym, jeżeli wezmę i stwierdzę, dobra, no ten jest tak wyjątkowy, że ja chcę go mieć i już mam go w koszyku, to dla mnie kluczowe jest to, żeby tutaj również nabrać dystansu. I wiadomo, że w sklepie stacjonarnym to w ogóle jest trudniejsze, bo dużo łatwiej podreptać te 3 kroki do kasy. Znaczy ja uważam, że łatwiej się płaci przez internet, ale łatwiej przez internet się trochę właśnie zdystansować, bo odkładasz telefon i na chwilę jesteś totalnie poza tą sytuacją, a w sklepie wszystko jest takie na gorąco i jak już stoisz z tą rzeczą i miałaś iść do kasy, to trzeba naprawdę nie lada siły woli i takiego zatrzymania, żeby się zastanowić, czy na pewno, szczególnie właśnie na fali takiej ekscytacji, ale no polecam serdecznie się chociaż przejść po tym sklepie. Zrobić sobie dosłownie jedno kółko, pooglądać jakieś inne rzeczy, chociaż w ogóle moim zdaniem najfajniejsze jest to, jeżeli wyjdziemy na chwilę z tego sklepu, dosłownie na 5 minut zadzwonimy do kogoś albo coś sobie sprawdzimy, coś sobie obejrzymy, zaangażujemy się chociaż troszeczkę w coś innego, nawet jeżeli to ma być 5-minutowy spacerek, albo nawet niekoniecznie na zewnątrz, to nawet może być wewnątrz sklepu, ale żeby chociaż trochę ochłonąć. I to daje często taki efekt, że słuchajcie, mi się do tej pory zdarza, że na przykład jestem w jakimś sklepie typu Action, ostatnio byłam i wyszłam z tym, co chciałam, nie kupiłam nic poza tym, ale to nie znaczy, że ja nie chodziłam z koszykiem, w którym były rzeczy, których absolutnie nie planowałam kupić. I ja się po prostu zreflektowałam w czasie chodzenia po tym sklepie właśnie z wypełnionym koszykiem jakimiś pierdołami i sobie myślę, Boże, po co ci to, Gabi? Po co ci to? I udało mi się właśnie nabrać tego dystansu przed podejściem do kasy i uważam, że to jest w ogóle takie coś, do czego warto dążyć, jeżeli mamy go w ogóle skłonności do takich częstych zakupów, żeby nie starać się w ogóle wyeliminować wszystkie swoje potrzeby, bo to jest bardzo długa praca i ja też nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby w ogóle już niczego nie potrzebować, chociaż często tak mam, że wchodzę do sklepu i mi się albo nic nie podoba, albo uznaję, że niczego nie potrzebuję, ale bywają też sytuacje, w których po prostu widzę jakieś piękne pierdółki, jakieś piękne pudełko, jakiś piękny notes i po prostu, no kurczę, no chcę to mieć w tamtej sytuacji, no nie? No ale właśnie dochodzi do tego po prostu zdystansowania się i pomyślenia, no ale po co? I nagle się okazuje, że no kurczę, no rzeczywiście, w sumie mam fajny zeszyt, w sumie nie wiem, co bym miała zrobić z tym pudełkiem i odkładam i jest git. Także no, także warto nabrać właśnie, dać sobie możliwość do nabrania dystansu i nie biczować się za to, że w ogóle takie potrzeby się w nas pojawiają. No tak jak wspominałam w ostatnim odcinku, takie mamy czasy i to po prostu wymaga od nas świadomości i czujności na takie nagłe potrzeby zakupowe, bo gdyby to było takie proste właśnie w dzisiejszych czasach nie czuć takich potrzeb, to naprawdę ludzie by się nie zadłużali konsumencko i tak dalej. Także nie miejmy do siebie pretensji, tylko znajdujmy takie właśnie wytrychy na swoje automatyczne zachowania. I tutaj właśnie mówiąc o automatycznych zachowaniach, poruszę taki ostatni i najcięższy temat tego odcinka, dlatego że czasem nie zastanawiamy się nad takim najważniejszym, kluczowym elementem naszych problemów z zakupami. I mówiąc problemów, ja nie mam na myśli tutaj jakichś takich, wiecie, gigantycznych problemów, na które mamy ochotę po prostu odfuknąć i powiedzieć, że my nie mamy problemu. Tylko coś, co nie, że nam nie daje spać po nocach, tylko czasem sprawia, że czujemy na przykład, że nie mamy wystarczającej kontroli, że trochę za dużo kasy na to wydajemy, że czasem to jest takie po prostu zasmucające. Ja tak właśnie miałam kilka lat temu, że kurczę, no cały czas czegoś potrzebuję, że kiedy ja będę miała wszystko, nie? Kiedy już nie będę czuła tej pustki? No na tym właśnie bazuje konsumpcjonizm, na tym bazuje kapitalizm, żebyśmy tę pustkę czuli i żebyśmy chciały ją wypełnić zakupem. Także o takich problemach mówię tutaj, żeby nikt się nie poczuł, że jest przyparty do ściany i oskarżany o zakupoholizm. Chociaż zakupoholizm to jest w ogóle takie określenie, które bardzo, bardzo ma słabą siłę, na przykład w internecie. Się traktuje jeszcze z mniejszym takim poważaniem niż depresja, bo o depresji się już bardzo dużo mówi, żeby nie traktować tego jako zamienne słowo do doła, o tym się mówi, ale jeżeli chodzi o zakupoholizm, to kurczę, to jest po prostu jednostka, można powiedzieć, że chorobowa, to jest rodzaj uzależnienia behawioralnego, które może sprowadzić na przykład naprawdę na manowce czyjeś życie, a bardzo często się mówi tak w żartach, że ktoś jest zakupoholiczką, że coś tam, także ja tutaj traktuję bardzo poważnie zakupoholizm, to słowo. Nie zawsze tak było, dlatego moje pierwsze odcinki trochę tak nadużywają tego słowa, ale wiecie, ja się uczę, uczę się z czasem i widzę, że nie warto po prostu tego lekceważyć. Także ja w dzisiejszym odcinku właśnie nie zwracam się do osób, które rzeczywiście już kompletnie nad tym nie panują, tylko mają taki jakiś kłopot z tym, że kurczę, chciałyby jakoś tam sensowniej zarządzać swoim budżetem, nie mieć ciągle potrzeby zakupowej, a jeżeli ją mieć właśnie taką pojawiającą się, to umieć nad nią zapanować i być w stanie utrzymywać się w takim poczuciu dostatku, że ja już wszystko mam i to nie jest tak, że jeżeli nie kupię tej rzeczy, to po prostu moje życie będzie wybrakowane, no bo to jest takie bardzo trudne do zmierzenia się, ale tutaj już przechodząc do tego, o czym chciałam mówić, chciałam powiedzieć o tym, żeby przyjrzeć się, w jakich sytuacjach my kupujemy, ale nie już takich konkretnych, tak jak powiedziałam na początku, że u mnie to na przykład wyzwalaczem były najczęściej treści internetowe, tylko w jakim my jesteśmy stanie emocjonalnym w momencie zakupów najczęściej. Czy na przykład to jest wtedy, kiedy się nudzimy, albo kiedy jesteśmy zestresowane, albo kiedy chcemy prokrastynować i odkładać coś innego i zająć się tym, albo kiedy jesteśmy smutne, czy na przykład się czujemy nieatrakcyjne danego dnia. Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć to o sobie, żeby po prostu się analizować. Ja byłam taka zaskoczona, jak zauważyłam, w jakich sytuacjach, właśnie jakiego samopoczucia ja tak chętnie wchodzę na jakieś właśnie strony sklepów internetowych. To było dla mnie naprawdę zaskakujące, że ja na przykład wpadałam właśnie w prokrastynację taką czasem, jeżeli miałam coś do zrobienia, bo miałam wrażenie, że mój mózg wtedy traktował to przeczesywanie ze sklepów internetowych, na przykład jak sobie wymyślałam, czego akurat potrzebuję, w poszukiwaniu tej na przykład idealnej pary butów na przykład, to ja wtedy czułam, jakbym zamykała chyba jakiś projekt. To było, teraz mi się to wydaje komiczne, no nie? Ale tak jakoś chyba mój mózg to traktował, żeby po prostu się zaangażować w coś innego i nie brać się za coś, czego się na przykład trochę obawiałam, bo to był jakiś projekt twórczy, który miałam podjąć. No i w ten sposób na przykład prokrastynowałam. Albo jeżeli miałam jakiś dzień, w którym na przykład właśnie czułam się źle sama ze sobą i ja nie zauważałam tych rzeczy, no nie? Zdarzało mi się też, kiedy się nudziłam, ale nie miałam ochoty na żadną ambitną rozrywkę. I co nam daje taka informacja o sobie? To po pierwsze, jeżeli nie mamy na przykład takiej łączności ze sobą i bardzo trudno nam się to analizuje, to ja kolejny raz bardzo polecam terapię, ale jeżeli czujemy, że jesteśmy w stanie zauważyć te rzeczy i się im poprzyglądać, to świetnym podejściem, które ostatnio usłyszałam w podcaście chyba, znaczy wiem, że to powiedziała Magda, ale nie jestem pewna, czy u siebie w podcaście, czy w jakimś gościnnym, Magda Hajkiewicz. Psst, uwaga, trigger warning, jeżeli treści nawiązujące do ZO jakoś nadziałają na ciebie negatywnie, to przewiń o minutę do przodu. Magda Hajkiewicz, która opowiadała o podjadaniu. Chyba to się dotyczyło kompulsywnego podjadania i totalnie od razu poczułam, kiedy to słuchałam tego podcastu na spacerze, zastopowałam i pomyślałam, Boże, jak to jest analogiczne po prostu do zakupów i jak fajnie byłoby zaczerpnąć z tego podejścia. Mianowicie Magda jest psychodietetykiem i opowiadała, że często się zgłaszają do niej dziewczyny, które mówią, że na przykład właśnie jedzą, podjadają wtedy, kiedy im się nudzi albo kiedy się stresują albo coś takiego i chcą zlikwidować to zachowanie. Czyli nie chcą wtedy, kiedy się będą stresować, podjadać, albo nie chcą wtedy, kiedy będą się nudzić, to nie chcą wtedy podjadać. A Magda odwracała tę sytuację i mówiła, że a co robisz, żeby na przykład się nie nudzić? Jakie masz inne alternatywy, żeby się rozluźnić? Co, w jaki inny sposób radzisz sobie ze stresem? Czajcie, o co chodzi, że nie skupienie na tym, żeby wyeliminować to, jak ty sobie już radzisz z jakąś emocją, tylko znaleźć w ogóle jakieś alternatywy do tego, żeby się z nią poukładać. Bo jeżeli my jesteśmy permanentnie na przykład zestresowane, albo często się nudzimy i nie mamy jakiegoś zajęcia, które byśmy lubiły, i to jest częsty przypadek osób, które na przykład dość dużo pracują, i są już na tyle wyczerpane intelektualnie, że nie mają ochoty na przykład oglądać jakiegoś ambitnego filmu, nic im nie podchodzi i chcą zrobić coś takiego niewymagającego, dającego jakąś radość. No i jeżeli my nie znajdziemy sobie jakiejś innej drogi radzenia sobie z tą emocją, która w danej chwili nas przytłacza, to czasem właśnie może być nuda, czasem może być stres, czasem może być właśnie poczucie jakiegoś spadku własnej wartości. Jeżeli my nie będziemy mieć jakiegoś innego planu B na to, jak sobie z tym poradzić, to będziemy sięgać po znane rozwiązanie, które przynosiło nam ulgę. I jak ja usłyszałam w kontekście właśnie jedzenia, to od razu sobie pomyślałam, że Boże, to jest tak prawdziwe. Podejrzewam, że w kontekście każdego jakiegoś takiego negatywnego nawyku regulacji emocji. I odkąd właśnie o tym usłyszałam, to zaczęłam się coraz bardziej sobie przyglądać i zauważać, że kurczę, ja muszę mieć po prostu w planie swojego tygodnia na przykład znaleźć sobie jakieś takie rozrywki, które będą na mnie nieobciążające, przy których odpocznę, a nie zawsze się tak piłować, bo oczywiście tam ten przykład nie był o mnie, że wiecie, że na przykład po pracy i tu no sporych wielu godzin pracy nie chciało mi się oglądać tych filmów, które oglądam zazwyczaj, nie chciało mi się oglądać jakiegoś powiedzmy, że ambitnego kina, czy po prostu takiego wymagającego jakkolwiek, więc ja nie miałam jakiegoś pomysłu na to, jak się inaczej sobą zająć. Nie chciało mi się wtedy, na przykład nie miałam siły czytać już książki albo coś, na przykład w jakieś popołudnie i to było dla mnie rozwiązanie. I ja zrozumiałam, że ja muszę się zaopiekować tymi właśnie obszarami, w których emocje chcą się regulować w jedyny znany im jakiś sposób, czyli na przykład takim przeglądaniu sklepów internetowych, bo czasem to się nie kończyło żadnym zakupem, no nie? Ale to było właśnie dla mnie takie jakieś bardzo niepokojące, że zdarza mi się sięgać i po prostu przeglądać i szukać, porównywać. I oczywiście u mnie to w dużej mierze też wynika na przykład z takiej fascynacji ubraniami, że ja lubię szukać jakiejś fajnej jakości, sprawdzać, porównywać, ale zaczęłam zauważyć, że to wcale mi nie daje odpoczynku, ani przyjemności w takich sytuacjach, tylko jeszcze bardziej sobie dowalam przeglądaniem, po prostu waleniem sobie światłem telefonu w twarz i znowu przetwarzaniem jakiejś informacji po całym dniu siedzeniu na kompie. Więc znalezienie właśnie tego swojego punktu emocjonalnego, który jest regulowany zakupami, to jest life changer. I oczywiście to nie jest takie łatwe, bo jeżeli mamy właśnie jakiś spadek poczucia wartości, to bardzo trudno będzie do tego dojść, że to właśnie wynika z tego. To wymaga sporej analizy siebie, ale wtedy wiemy dokładnie, co robić, bo naszym projektem na siebie jest znalezienie alternatywnych zachowań do sytuacji, w których poczujemy się w ten sposób. Bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie naprawdę świadomie do tego podchodzić, to uważam, że przyniesie Wam to tylko korzyści, bo ja od tego czasu zaczęłam sobie po prostu wprowadzać w planie mojego tygodnia momenty takie jakieś, powiedzmy, błahej rozrywki, takiego totalnego odpoczynku, różnych takich rzeczy, których właśnie brak skutkował tym, że ja sobie nie radziłam z jakimiś emocjami i je sobie starałam regulować w taki niesprzyjający sposób. I to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wynieście z tego odcinka coś dla siebie i polecam Wam serdecznie zainteresowanie się sobą w tym temacie, jeżeli kiedykolwiek przysporzył Wam jakichś problemów, trudności, niepokoju, bo być może właśnie cały czas na przykład zderzacie się ze ścianą. Ja tak trochę miałam, że miałam wrażenie, że jak już było wszystko wypracowane w tym względzie, to nagle się trafił jakiś taki bardziej stresujący okres, w którym byłam przebodźcowana i znowu wracałam do tych zachowań, które, wiecie, no nie wpływały jakoś szczególnie źle na mnie, bo ja na przykład ostatecznie często nie zamawiałam już tych rzeczy, co na przykład kilka lat temu to od razu bym zamawiała, ale wciąż no to po prostu jakoś tak u mnie działało i chciałabym wiedzieć po prostu parę lat temu to, że zakupy nie zawsze są po prostu zakupami, no nie? I ta chęć zakupowa też nie zawsze jest właśnie chęcią zakupu, tylko jakąś próbą poradzenia sobie z inną sytuacją, która wcale nie musi być jakąś patetyczną, bardzo trudną sytuacją, może być tak błahą jak to, że się nudzimy, tylko że nasza głowa nie ma pod ręką czegoś, po co innego mogłaby sięgnąć, jeżeli nie ma ochoty na przykład na jakieś rozwijające czynności. Także zachęcam do zainteresowania się sobą i wdrożenia zindywidualizowanych patentów do swojego życia, żeby po prostu żyło się łatwiej, lepiej, pełniej i świadomiej. Dziękuję bardzo za słuchanie, zapraszam na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!